Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska. Dostawca materiałów hutniczych. metalpoland.com.
Ceny transportu, a ceny w sklepach. Czy można zażądać od armatorów, aby zeszli z wygórowanych cen frachtu? Plaga kradzieży w polskich sklepach, jak duże to zjawisko, z czego wynika i jak z tym walczyć. A w Gdańsku już za rok największe na świecie zawody umiejętności branżowych. Jakie z tego będą wartości dodane? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. A dziś w studio goście Grzegorz Polowski, miejski piekarz, mistrz cukiernictwa i Marek Teus, prezes Merko. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ceny spędzają sen z powiek wielu z nas. Na inflację składa się kilka przyczyn, a jedną z nich jest między innymi polityka firm i przewoźników kontenerowych. Rządy i organizacje spedytorów interweniują u armatorów, by obniżyli ceny frachtów, czyli transportu morskiego. Ma to być jeden ze sposobów na obniżenie inflacji na świecie. Na morzu jest tak naprawdę kilka liczących się podmiotów i to one rządzą i wyznaczają ceny. Skutków interwencji z kolei na razie nie widać. Kto i co może w tej sprawie zrobić, czy jesteśmy bezsilni? Bo z tego, co zdążyłam doczytać, i Japończycy, i Wielka Brytania próbowały interweniować tam, gdzie mogły. Mówię próbowały, bo bezskutecznie.
Wydaje się, że niekoniecznie mamy dzisiaj taką możliwość i na pewno nie w krótkim okresie czasu. Wynika to jakby z wielu powodów. No, przede wszystkim to, że parę ładnych lat temu wymyślono, że Chiny będą największą fabryką świata i cały ten łańcuch logistyczny, który w tej chwili funkcjonuje i działa, jest oparty o tą największą fabrykę świata. Chiny też są największym producentem kontenerów. Firma chińska CIMS produkuje od 80 do 90% kontenerów na całym świecie. W związku z tym dzisiaj niewydolność tej firmy albo zamknięcie z powodu pandemii, jak mieliśmy to w niektórych miesiącach tych mocno pandemicznych, powodowała, że tych kontenerów produkowało się mniej. Ta fabryka ma olbrzymie zdolności produkcyjne. Co dwie minuty z automatycznych linii schodzi jeden kontener. Firma w tej chwili, z tego co się orientuje, pracuje 24 godziny na dobę, czyli możemy sobie policzyć, ile jest w stanie tych kontenerów wyprodukować. Cała historia z tymi cenami fraktu zaczęła się i rozbijała się tak de facto o brak dostępności do pustych kontenerów, bo z kolei ta fabryka świata produkowała i wysyłała do Europy, natomiast Europa nie miała i inne części również świata nie miały alternatywnych produktów, które mogłyby popłynąć w drugą stronę. W związku z tym widzimy to nawet tutaj u nas w Trójmieście, w rejonie Portu Północnego, hałd zalegających pustych kontenerów, a to z kolei doprowadziło do tego, że firmy, które potrzebowały na CITO jakiegoś produktu, płaciły coraz wyższe stawki. No oczywiście do tych stawek zdążyli się już i dostosować i przyzwyczaić ci, którzy tym fraktem zarządzają. I mimo to, że tych kontenerów w tej chwili na rynku pojawiło się znacznie więcej.
Jest nawet nadpodaż, już się zastanawiają, co z nimi zrobić, jak sytuacja wróci do normy.
Generalnie mamy ten problem, że te kontenery nie są równomiernie rozmieszczone tam, gdzie one akurat powinny być. Jest ich za mało, a tam, gdzie ich nie potrzebujemy, ich jest za dużo. I to jest jakby ten zasadniczy problem, ale tak jak powiedziałem, firmy fraktowe się przyzwyczaiły już do tych wysokich stawek, które wynikały jakby z braku w pierwszej fazie całej tej sytuacji, braku kontenerów, no i niekoniecznie chcą podjąć tutaj rozmowy z tymi, którzy korzystają z ich usług o obniżenie cen. Tak jak pani redaktor tutaj wspomniała, tych firm nie jest dużo. W związku z tym mamy tam swoje jakby przypuszczenia, że zawsze przy dobrej kawie paru przedsiębiorców, którzy się znają i którzy pozornie ze sobą konkurują, mogą zawsze dogadać się, dlaczego ta cena ma być niższa sprzed pandemii. Jeżeli ta cena została zaakceptowana, ona w tej chwili funkcjonuje, a my zarabiamy zdecydowanie więcej.
Żeby podziałać na wyobraźnię, zanim pan Grzegorz Pellowski się odezwie, chciałam podać przykład, jak bardzo wzrosły ceny frachtu. Przykład pewnej amerykańskiej firmy, która w 2020 roku płaciła 3,5 tysiąca dolarów za kontener, a w październiku 2021, wtedy tak ceny bardzo poszybowały, wynosiły już 20-25 tysięcy dolarów. Jaka to jest
różnica? No oczywiście. Oczywiście. Sama pani wspomniała, pani redaktor, że tych firm, które wożą te kontenery, jest kilka na świecie. Amfetamina przy tym wysiada.
Ale nie będziemy tego promować.
Jest to sygnał, że można na tym robić ogromne pieniądze. Każda z tych firm zatrudnia analityków, każda z tych firm analizuje bardzo precyzyjnie, prawda, co by tu można zrobić, żeby więcej zrobić, bo taki jest cel każdej firmy, prawda, żeby wycisnąć z tego, ile się da. Nałożyło się na to jeszcze parę takich zdarzeń, które sprzyjały temu, żeby te ceny rosły. Mam na myśli okres koronawirusa, prawda, te zakłócenia na kanale sueskim tego największego statku do przewozu kontenerów. Mamy też w międzyczasie ogromny proces komasacji, jeżeli chodzi o wożenie kontenerów. Największe statki na świecie po 17 tysięcy sztuk kontenerów. To jest coś niesamowitego, prawda? I pozwolono na to, żeby to jak gdyby skupiło się w ręku dosłownie paru osób. Parę osób tym zarządza. I robią na tym świetny interes, alternatywy żadnej innej nie ma. Jeden sygnał z tego, tutaj nawet przed audycją żeśmy rozmawiali, że jest na tym świetny interes, to jest sygnał dla armatorów, żeby tych statków budować więcej i wtedy jest nadzieja, że można by było wozić to taniej. I to wszystko mówi o tym, że jak to zawsze nam wmawiano przedsiębiorcom, że konkurencja, że ceny same się ustabilizują, a to wszystko jest bajka, to jest jedna wielka lipa. Idzie to do góry, ceny rosną, prawda, i widoków na to, że ceny zjadą w dół i tam takie dzwonienie, proszenie, to nic nie daje tutaj, jak ten kraj, który ma z tym problem, powinien sam jak gdyby zamówić taki statek kontenerowy w Chinach i wozić sobie samemu, będzie taniej.
Ale zamówić na własność, a nie żeby go wynajmować.
Tak, tak. I może też i produkować kontenery, tak jak tutaj Marek powiedział, że firma nie wyrabia, prawda? Czyli to są sygnały, że no, to wszystko nie tak działa, prawda? Że Chiny zawładnęły nie tylko rynkiem, powiedzmy, statków do przewozu, bo to oni produkują te największe statki, to teraz jeszcze kontenery produkują i te maseczki, prawda, jednorazowe produkują. Także jeszcze, tak myślę, nie jedna niespodzianka nas czeka w tym wszystkim.
No dobrze, a co można z tym zrobić? Bo rząd francuski, były naciski na francuskiego armatora i skończyło obniżeniem o 500 euro
prosto,
na kontenerze.
Prosto.
Joe Biden tupnął, powiedział, że sprawę do kongresu przekazuje i no tutaj znawcy tematu twierdzą, że może coś wskórać, no ale cała reszta świata...
Nic nie wskóra. Pani Iwonko, myśmy przed 89 rokiem mieli 150 statków handlowych. Dzisiaj nie wiem, ile mamy, 1, 2, 3, prawda? Tylko mieć własną flotę, prawda? I mieć na to jakiś wpływ, prawda? Też do końca nie będziemy mieli, bo jak ceny będą wysokie, to nie przepuszczam, żeby nasz armator woził to za pół ceny. Też będzie chciał na tym więcej zarobić. Jak już tu mówię o tych statkach, to mam takiego klienta, który pływał na statkach dalekomorskich. Mówię o łowieniu ryb. Myśmy mieli 150 statków dalekomorskich. Tego wszystkiego nie ma dzisiaj. tego wszystko, to jest historia. Także warto by było o tym pomyśleć. To też jest, mówię teraz o półprzewodnikach. Ameryka, jak zobaczyła, że zaczęło się bardzo źle dziać z półprzewodnikami, że to było zagrożenie dla ich przemysłu, podjęła działanie, że 250 miliardów dolarów przeznacza na rozwój tej branży u siebie. Z powrotem ma się to dziać w Ameryce, a nie gdzieś tam w Korei, czy w Tajlandii, czy w innym
kraju. Ale tutaj nadal
kraju.
Będzie jeden problem do rozwiązania, to są metale ziem rzadkich, najczęściej występujące w Chinach. Wiadomo, że w Ukrainie,
w
na terytorium
też,
Ukrainy też trochę
też
tego jest. Ale jeśli tego nie mamy na własnych ziemiach, to i tak jesteśmy skazani niestety na Chiny.
Tak, ale to jest kwestia jakby właśnie tych fabryk, które no niestety oddaliły się i wylądowały tutaj z obszaru europejskiego czy Stanów Zjednoczonych aż w Chinach. I my zawsze, nieraz ludzie zajmujący się biznesem mówimy, że są dwa obszary, jeżeli chodzi o działanie biznesu. Koncentracja i dekoncentracja. Myślę, że tą koncentrację mamy już za sobą i wyszliśmy tym jak Zabłocki na mydle, bo za tą przysłowiową miskę ryżu ludzie pracowali w Chinach, dzisiaj niekoniecznie chcą, te ceny poszły do góry, ale zostaliśmy stałym tym układem produkcyjno-logistycznym po drugiej stronie globu. I dzisiaj czy pandemia, czy jakiekolwiek zawirowania wojenne pokazują, że ta globalizacja dotycząca produkcji i logistyki jednak w takich przypadkach bardzo mocno zawodzi i duże obszary i biznesu i globu ziemskiego w tym momencie są pozbawione pewnych dóbr, do których i firmy i gospodarki tych państw były przyzwyczajone. My tutaj mówimy o cenach, które no praktycznie dzisiaj nie ma branży, która by nie odczuła zwyżki, to znaczącej zwyżki wynikającej chociażby z takiego domawiania się pomiędzy przedsiębiorcami, że przyszedł fajny czas, można zrzucić na pandemię, można zrzucić na wojnę rosyjsko-ukraińską i w tym momencie bez umiaru, bez jakiejś większej kontroli, dzisiaj te ceny są windowane, a prosty obywatel jest pozbawiany znaczących środków, którymi dysponował do tej pory. Sam przemysł farmaceutyczny, nie wiem, czy państwo też się orientujecie, ale to dzisiaj bez Chin to praktycznie można powiedzieć,
nie
że
ruszy.
Większość producentów musiała, i to potężnych europejskich, światowych, musiałaby zamknąć swoje laboratoria, swoje fabryki. Także ta koncentracja, która następowała przez ostatnie dziesięciolecia, no niestety doprowadziła dzisiaj do tej sytuacji, że chcieliśmy kupować tanio, chcieliśmy kupować dużo, kupujemy, będziemy kupować, ale niestety coraz mniej i coraz drożej.
No to jeszcze musimy postawić bardzo w tej części świata na wynalazki, żeby nie tylko się uniezależnić od procesorów produkowanych w Chinach, ale też i od metali ziem rzadkich.
Bo powiem pani,
żeby
Iwonko,
nas nic nie wstrzymywało, nie opóźniało.
Powiem w ten sposób. Trochę mnie przeraża, mówię o Unii Europejskiej teraz. Mamy tylu mądrali w tej Unii Europejskiej. Departament tego. Wszystkim się zajmują, a nie potrafią pomyśleć o tym, że to, co nas spotkało, teraz mówię o energii, żeby dopuścić do takiej sytuacji, że cała Europa wisi na jednej rurze, no to ja nie wiem, jakie szkoły trzeba kończyć, prawda, żeby spowodować, że kran tutaj na całą Europę jest w Moskwie. Przecież to jest karygodne, a to całe towarzystwo powinni popędzić i wziąć normalnych ludzi, którzy patrzą na to okiem gospodarskim, że trzeba dostawy dywersyfikować. Tak, że musi to być z kilku źródeł, że jak jeden się obrazi, to nie ma żadnego problemu, natychmiast zwiększamy dostawy z innego kierunku. Tego nie zrobiono i to mnie przeraża. Ja bym tym ludziom dosłownie złotówki nie dał, a biorą tam pieniądze liczone w dziesiątkach tysięcy czy w setkach tysięcy złotych miesięcznie, prawda? No,
ja
za
myślę,
takie działania?
Ja myślę i mam nadzieję, że więcej wykształconych Polaków, bo jest nas garstka wśród urzędników unijnych, takich średniego szczebla. Ja nie mówię tutaj o Komisji Europejskiej, ale o takich osobach, które są na normalnych zasadach zatrudniane. Naprawdę bardzo bym sobie życzyła, żeby więcej Polaków pracowało właśnie w brukselskich unijnych urzędach, żeby mogli zaszczepiać te pani, ciekawe myśli.
Tak, pani Iwonko.
I w inny sposób, na inne tory skierować
pani działania. Pani Iwonko, jak pani do tego zestawi, mówię teraz cały nasz okres komunistyczny, to trzeba naprawdę chylić głowę przed naszymi przywódcami, bo oni myśmy byli samowystarczalni wtedy. Prąd mieliśmy. Największa elektrownia w Europie na węgiel to w Polsce. Największe zakłady azotowe w Europie,
pamiętam,
w Polsce.
Pamiętam, tak, jak było, się uczyłam
były,
przy świecy.
Były, tak, ale ja naprawdę no, jestem pod wielkim wrażeniem. Teraz widzę, jaka ta Europa jest bezradna. Z takim problemem jak dostawa energii nie daje sobie kompletnie rady. Nie wiem, jak ta zima będzie wyglądała. Czy na Brukselę pójdziemy protestować, bo widzę, że to tutaj u nas będzie, no jak gdyby nie za wiele mamy do powiedzenia, bo te decyzje najważniejsze zapadają w Brukseli.
No to teraz trochę czasu nam ubyło, żeby jeszcze zdążyć omówić jeden temat. Kradzieże stają się dla sklepów coraz większym problemem. Przedstawiciele czołowych sieci handlowych przyznają w rozmowach z portalem Wiadomości Handlowe.pl, że liczba kradzieży wzrosła znacząco, około 30% rok do roku. To też potwierdzają dane udostępnione przez policję. Co się dzieje? Z jakiego powodu kradzieży jest więcej i co kradniemy?
Ale to jest proste, pani redaktor. Jak społeczeństwo ubożeje, jest coraz trudniej. No, decydowanie się na taki krok, żeby wziąć coś z półki sklepowej i włożyć to do kieszeni i potem za to nie zapłacić. Ja myślę, że każdy o tym, nad tym się naprawdę dobrze zastanawia. I ja myślę, że te osoby zmusza sytuacja. To jest bardzo krępujące na pewno. Jest grupa ludzi, która żyje z tego, że kradną, ale to jest, mi się wydaje, niewielka grupa, bo każda sieć handlowa jak gdyby to wkalkulowuje sobie w działalność. Ale jeżeli chodzi o kradzieże, to nie tylko w sklepach to się zdarza. Ostatnio okradziono moją firmę, magazyny, no to byli tacy złodzieje, no powiem, tacy słabi, bo ukradli złom, prawda? To się nigdy nie zdarzało. Pierwszy raz coś takiego też mi się zdarzyło. Ale to świadczy o tym, że ludziom się żyje coraz trudniej, że mają coraz mniej pieniędzy, no i sięgają po na te półki sklepowe, kradną, prawda, też ten złom, demontują jakieś urządzenia. Kolej zawsze wiem, że cierpiała na tym mocno, bo tam bardzo dużo było takich cennych metali, jak miedź, to też, prawda, także to się dzieje i jeżeli ta bieda będzie dalej rosła, to te kradzieże nadal będą rosły. Także teraz nawet niedawno opisywali przypadek mieszkańca, który zrywał kobietom łańcuszki, prawda, jeżdżąc
się często
na rowerze.
Zdarza. Ale wróćmy do sklepów teraz. Głos oddajmy.
Dzisiaj kradzieże, przynajmniej do tej pory, one stanowiły około 2% obrotu, czyli w takich liczbach bezwzględnych, jeżeli chodzi o sklepy spożywcze i potencjał tego rynku to jest około 5 miliardów rocznie. Tyle sklepy ponoszą strat wynikających z kradzieży. My w tej chwili szacujemy to, co Grzegorz przed chwileczką powiedział, że to zjawisko niestety będzie narastało i jednym z tych głównych czynników to będzie ubożenie społeczeństwa. Dwa, cały czas się nad tym zastanawiamy, nad etyką, moralnością, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy społeczeństwem katolickim i nie wiem, może apel do episkopatu, żeby z kolei katolicy, bo oni niestety w większości stanowią tych, którzy kradną w sklepach, żeby może ich na nowo reedukowali po katolicku, że to jednak jest grzech. Natomiast jeżeli to osiągnie według analityków około 3%, to znowu przedsiębiorstwa będą miały coraz większy problem, bo ten koszt związany z kradzieżami będzie znaczący w prowadzeniu działalności gospodarczej. My do tej pory mieliśmy w naszych przepisach, że do 500 zł kradzież była wykroczeniem, powyżej 500 była już przestępstwem. W tej chwili ta stawka będzie podniesiona do 800 zł. No i to na pewno też będzie jednym z elementów, który będzie sprzyjał zwiększeniu tego złodziejstwa w placówkach detalicznych.
A co kradniemy najczęściej? Jest jakaś grupa towarów szczególna?
Jest pewna zmienność, natomiast ostatnio hitem jest masło, dlatego że cena masła już oscyluje w granicach 10 zł, z 4 zł poszybowało to masło na 10. I to jakby w części to obserwujemy, w jakich grupach wiekowych, kto wykonuje jaki zawód, no to tu faktycznie duża część tych osób, która kradną masło, no to są emeryci, to są ludzie bardzo słabo sytuowani. Ale jest też grupa złodziei, która kradnie kawy, która kradnie czekolady i to też obserwujemy, że to raczej są już takie bardziej zorganizowane grupy złodziei, którzy potem odsprzedają te produkty na różnych targowiskach.
To na koniec jeszcze zmieniamy temat. Gdańsk będzie gospodarzem międzynarodowego konkursu Euroskills w przyszłym roku. W 50 konkurencjach będzie rywalizacja ponad 600 najlepszych zawodników z 31 krajów. To międzynarodowe zawody umiejętności branżowych. Impreza będzie w Amber Expo w Gdańsku. I teraz tak, rywalizacja będzie się toczyła w 50 konkurencjach, w 6 obszarach. Technologia informatyczna, komunikacyjna, produkcja, inżynieria, technologia budownictwa, transport, logistyka, usługi społeczne, osobiste, sztuka i moda. Główny cel to podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wymiana dobrych praktyk i budowanie wizerunku szkolnictwa branżowego. Czy takie zawody zbudują ten wizerunek, jak się ten wizerunek u nas branżowego szkolnictwa przedstawia?
Powiem tak, że te zawody są organizowane już od wielu lat. Powiem też, że nasza Izba Rzemieślnicza jest partnerem. W listopadzie będzie finał tutaj na Amber Expo, jeżeli chodzi o eliminacje nasze krajowe, a w 2023 będzie finał europejski.
Ale także, czy po tych zawodach przybywa chętnych do
moment,
właśnie
pani
tego...
Iwonko, już pani mówię.
Nie, moment, panie Grzegorzu,
ja
czas nam
muszę
się
skupić. W ogóle od tego roku bardzo wzrosło, bo my jako Izba również prowadzimy szkołę. W tym roku w naszej szkole zawodowej, gdzie kształcimy w zawodach, prawda, takich jak piekarz, cukiernik, fryzjer, fotograf, 6,5 osoby na jedno miejsce. To jest rekord świata. Rekord świata. Jesteśmy najlepszą szkołą zawodową w pomorskim. Także to też będzie miało znaczący wpływ na podnoszenie prestiżu tego szkół zawodowych. Na tych zawodach, na tych zorganizowanych w Amber Expo będzie można podziwiać, jak rywalizują ze sobą właśnie młodzież w różnych zawodach. My bywamy na takich zawodach.
Ostatnie zdanie dla pana Teusa, bo pan Grzegorz zdominował. Czy można być mistrzem w handlu w swojej branży?
Można, oczywiście. Szczególnie tego typu zawody, mi one się zawsze kojarzą z pozytywną rywalizacją i podnoszeniem poziomu swoich umiejętności zawodowych. Także jak najbardziej bardzo ciekawa inicjatywa, tak jak Grzegorz powiedział, od 8 lat i fajnie, że u nas w Gdańsku.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Tu stawiamy kropkę. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Marek Teus, prezes Merco. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia.